Jak to zwykle w oktawie obchodów rocznicy 1 sierpnia i powrót wspomnieniami do godziny W, Norman Davies i jego opowieść o Polsce i Polakach. A potem krótkie streszczenie tego wszystkiego, co wydarzyło się przez 63 dni walki o wolność i dumę warszawiaków. Tomasz Wybranowski, dzień dobry.
Gdyby odrzucić z jednej strony nasze stachowskie sny o potędze, mitomaństwo, a z drugiej strony, odcinając to, dorzucić element refleksji i wstecznego spojrzenia krytycznego, być może coś ze sobą potrafilibyśmy zrobić?
Nigdy chyba nie mówię w kategorii naród polski myśli tak, czy my mamy taki cech. Nie wierzę, że są, że istnieje charakter narodowy. To jest jeden z mitów. 40 milion ludzi. Jest ogromna różnorodność myślenia. Nie wiem, skąd to jest. Dużo Polaków myśli w tych kategoriach. Bardzo często. Jaki my mamy charakter narodowy?
W pana esejach między wschodem i zachodem jest dużo, jak gdyby, takich punktów stycznych, gdzie Polacy mogą utożsamiać się z Irlandczykami. Pan stwierdził, że Polacy irlandyzują, a Irlandczycy polacyzują.
Wszystko jest co, skróty myślenia. Można napisać esej, że historia irlandzka jest kompletnie inna od Polski, że trwa, nie wiem, 3 albo 4 tysiące lat i to polski milenium jest kropka w oceanie. Albo można napisać, jakby, że oni są bardzo blisko sobie. To zależy od okresu. Każdy naród, każda wspólnota ma różne wspólne zaświadczenie, experiences, nie? Jednostki w tej wspólnocie reagują na te ewenementy różnie. Na przykład w historii Polski nowoczesnej jest cały szereg powstań. To nie znaczy, że każdy Polak jest powstańcem. Są różne postawy do powstania, od jakby wrogości do tradycji powstańczej. Jak cała endecja była przecież krytyczna wobec tego. Do ludzi trochę obojętnych. Wczoraj rozmawiałem z kimś, starszym panem, był w Warszawie, czasie powstania. Powiedział, że nasza rodzina ani za, ani przeciw, przeżyliśmy. I sposób myślenia kolektywnie jest nie bardzo owocny, moim zdaniem.
Wspomniał pan o powstaniach. Kiedyś powiedział pan takie słowa, że nadejdzie czas, że mit cudu nad Wisłą, wiesz, powstania warszawskiego, prysie. Co wtedy?
Co jest prawda, że każde pokolenie ma swoje przeżycie, gdzie się przerabia te mity z dawnych czasów. Jeśli są, jak byli w Polsce w XX wieku, kolejne tragedie, pewne postawy się umacniają się. Ale to są schematy stworzone przez nasze emocje, więcej niż nasze myślenia.
Godzina W. We wtorek 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, godzina W, do walki przystąpiła zaledwie połowa, około 25 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Nie wszystkim powstańcom udało się bowiem dotrzeć na miejsce zbiórek. Stan uzbrojenia powstańców przedstawiał się wręcz tragicznie. Jedynie co dziesiąty posiadał jakąkolwiek broń, najczęściej była to butelka zapalająca lub granat własnej produkcji. Przeciw sobie mieli stały garnizon niemiecki w sile około 20 tysięcy doskonale uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy, rozlokowanych w kluczowych obiektach miasta. Zdobyte w pierwszych bojach obiekty nie dawały Polakom taktycznej przewagi. Tym niemniej zajęli niemal całe Stare Miasto oraz znaczną część Śródmieścia z najwyższym budynkiem ówczesnej Warszawy, 16-piętrowym Prudenschalem. Niemcy bronili się jednak w kilkudziesięciu silnych punktach oporu, nadal utrzymując kontrolę nad miastem. W pierwszym dniu powstania oddziały niemieckie poniosły dotkliwe straty, szacowane na około 500 żołnierzy. Straty powstańców były jednak znacznie wyższe i sięgały blisko 2000 poległych. generał dywizji Tadeusz Burkomorowski. Żył w latach 1895-1966. Oficer służby stałej kawalerii Wojska Polskiego, dowódca Armii Krajowej, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Uprawiał czynnie jeździectwo na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku. Kierowana przezeń ekipa zdobyła srebrny medal. W kampanii wrześniowej 1939 roku był m.in. zastępcą dowódcy brygady kawalerii. W konspiracji na wysokich stanowiskach dowódczych od 30 lipca 1943 roku dowódca Armii Krajowej. Podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. 30 września 1944 roku został mianowany naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie w okresie 1947-1949 pełnił urząd premiera rządu emigracyjnego. Odznaczony 4-krotnie najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym orderem Virtuti Militari. Bitwa o wolność. Choć w pierwszych dniach walk powstańcy zajęli blisko 3/4 miasta, Niemcy utrzymali nad nim kontrolę. W ich rękach pozostały obiekty o znaczeniu strategicznym: mosty, dworce, lotniska, liczne budynki administracji i koszary. Do tłumienia powstania wykorzystywali lotnictwo, artylerię, czołgi i pojazdy pancerne. Łącznie Powstanie Warszawskie zwalczało około 190 oddziałów. Mimo olbrzymiej determinacji obrońców, nieprzyjaciel systematycznie niszczył kolejne punkty oporu. We wrześniu powstańcy skoncentrowali się na obronie strategicznych rejonów nad Wisłą. Ich utrzymanie dawało nadzieję na skuteczny desant wojsk sowieckich z prawego brzegu rzeki. Po 2 miesiącach morderczych walk broniło się już tylko Śródmieście. Wobec katastrofalnej sytuacji oraz braku widoków na pomoc z zewnątrz 2 października 1944 roku podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Ciekawostka. Ponieważ walki powstańcze podzieliły Warszawę na odseparowane od siebie obszary, jedyną drogą łączności między poszczególnymi dzielnicami i rejonami Warszawy stały się kanały, które wykorzystywano również do transportu amunicji i żywności oraz ewakuacji odciętych oddziałów. Generał brygady Antoni Chruściel-Monter żył w latach 1895-1960. Dyplomowany oficer piechoty Wojska Polskiego, komendant podziemnej Warszawy, dowódca Powstania Warszawskiego. W kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził pułkiem piechoty. W konspiracji był szefem Wydziału Taktyczno-Szkoleniowego Komendy Głównej Armii Krajowej, a od 1941 roku pełnił funkcję komendanta Okręgu Warszawskiego ZWZAK, stanowiącego Centrum Oporu i Walki. W powstaniu dowodził całością sił powstańczych. Po kapitulacji przebywał w obozach jenieckich, stąd uwolnili go Amerykanie. W 1946 roku decyzją komunistycznych władz pozbawiony został obywatelstwa polskiego, co umożliwiło mu planowany powrót do kraju. Decyzję tę uchylono dopiero 11 lat po jego śmierci. Pozostał więc na emigracji, najpierw w Londynie, a potem w Waszyngtonie, gdzie zmarł. Odznaczony 3-krotnie najwyższym polskim odznaczeniem bojowym, orderem Virtuti Militari.
Słuchaj Radia Wnet.
Choć w pierwszych dniach walk powstańcy zajęli blisko 3/4 miasta, Niemcy utrzymali nad nim kontrolę. W ich rękach pozostały obiekty o znaczeniu strategicznym: mosty, dworce, lotniska, liczne budynki administracji i koszary. Do tłumienia powstania wykorzystywali lotnictwo, artylerię, czołgi i pojazdy pancerne. Łącznie Powstanie Warszawskie zwalczało około 190 oddziałów. Mimo olbrzymiej determinacji obrońców, nieprzyjaciel systematycznie niszczył kolejne punkty oporu. We wrześniu powstańcy skoncentrowali się na obronie strategicznych rejonów nad Wisłą. Ich utrzymanie dawało nadzieję na skuteczny desant wojsk sowieckich z prawego brzegu rzeki. Po 2 miesiącach morderczych walk broniło się już tylko Śródmieście. Wobec katastrofalnej sytuacji oraz braku widoków na pomoc z zewnątrz 2 października 1944 roku podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Ciekawostka. Ponieważ walki powstańcze podzieliły Warszawę na odseparowane od siebie obszary, jedyną drogą łączności między poszczególnymi dzielnicami i rejonami Warszawy stały się kanały, które wykorzystywano również do transportu amunicji i żywności oraz ewakuacji odciętych oddziałów.
Słuchaj Radia Wnet.
Powstańcze reduty. Po przejściu do defensywy powstańcy ograniczyli swoją aktywność do wzmacniania ochrony zajętych terenów. Najcięższe walki toczyli o utrzymanie Starego Miasta, które zmieniło się w powstańczą twierdzę. nieustannie bombardowaną i ostrzeliwaną przez nieprzyjaciela. Próba przebicia się oddziałów powstańczych przez kordon wojsk niemieckich zakończyła się niepowodzeniem. Jedyną możliwością wyjścia z okrążenia była ewakuacja kanałami do Śródmieścia. Równie zaciekłe walki toczono o utrzymanie tzw. przyczółka Czerniakowskiego nad Wisłą. Jego utrzymanie dawało nadzieję na skuteczny desant z prawego brzegu rzeki. Symbolem polskiego trwania na stanowisku stała się jednak linia umocnień w Śródmieściu, nazwana Twardym Frontem. Żołnierze toczyli tu ciężkie walki obronne, skutecznie osłaniając centrum stolicy przed atakami wroga aż do końca powstania. Od pierwszych chwil powstania zarówno powstańców, jak i ludność cywilną niezwykle skutecznie nękali niemieccy strzelcy wyborowi, nazywani gołębiarzami. Stanowiska ich mieściły się zwykle na dachach, strychach i najwyższych piętrach kamienic.
Słuchaj, Radia Wnet.
Major Henryk Rojcewicz, pseudonim Leliwa, oficer służby stałej kawalerii Wojska Polskiego, dowódca batalionów AK Kiliński, mistrz Polski w jeździectwie i trzykrotny zwycięzca w Pucharze Narodów. W 1936 roku zdobył srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. We wrześniu 1939 roku ciężko ranny w walce uciekł ze szpitala, co uchroniło go przed śmiercią w Katyniu. W konspiracji w trakcie powstania dowodził batalionem Kiliński. 20 sierpnia 1944 roku prowadził zwycięski szturm na gmach Pasty, jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw powstańców. Po wojnie represjonowany przez władze stalinowskie. W 1949 roku został skazany na 6 lat więzienia. Wolność odzyskał w 1954 roku, a w 1957 został zrehabilitowany. Był współzałożycielem organizacji kombatanckich, trenerem i międzynarodowym sędzią jeździeckim. Odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Rzeczpospolita powstańcza. Wybuch powstania oznaczał nie tylko możliwość otwartej walki zbrojnej z okupantem, lecz także po niemal 5 latach konspiracji wyjście z podziemia legalnych struktur państwa polskiego. Przez ponad 2 miesiące na obszarze kilku kilometrów kwadratowych stolicy, stanowiących wolne państwo, działały instytucje demokratycznej Rzeczpospolitej. Aktywne były partie polityczne, wydające własną prasę, funkcjonowała administracja cywilna. Biało-czerwone flagi i godła z białym orłem w koronie pojawiły się już w pierwszych dniach sierpnia, budząc powszechny entuzjazm. Spontaniczna pomoc cywilów pozwoliła szybko zorganizować życie wolnej Warszawy. Tak powstały szpitale, oddziały obrony przeciwpożarowej i przeciwlotniczej, ruszył druk i kolportaż prasy, działały wytwórnie broni i rusznikarnie, zorganizowano harcerską pocztę polową. Fenomenem było działanie w bombardowanym mieście dwóch powstańczych radiostacji, Błyskawicy i Polskiego Radia, których audycje odbierano nawet w Wielkiej Brytanii. W powstańczej Warszawie panowała niezwykła, jak na czas walki, wolność słowa i demokracja. Ukazywały się pisma wszystkich opcji politycznych. Łącznie kolportowano blisko 170 tytułów prasowych, w tym czasopisma dla kobiet i dzieci.
Słuchaj, Radia Wnet.
Marceli Porowski-Sowa żył w latach 1894-1963. Prezydent powstańczej Warszawy w latach 1912-1918 studiował na Wydziale Ekonomicznym Politechniki w Sankt Petersburgu. Od 1929 roku do wybuchu wojny był dyrektorem Biura Związku Miast Polskich. Był cenionym znawcą zagadnień samorządowych. We wrześniu 1939 roku współpracował z prezydentem Warszawy przy organizacji obrony stolicy. W czasie okupacji pracował w zarządzie miasta stołecznego Warszawy. W konspiracji od 1941 roku pełnił funkcję okręgowego delegata rządu Rzeczpospolitej na miasto stołeczne Warszawę. W czasie powstania 5 sierpnia objął pełnię władzy cywilnej na terenie miasta. Po kapitulacji oddziałów powstańczych opuścił Warszawę z ludnością cywilną. Aresztowany przez komunistów w 1951 roku wyrokiem sądu wojewódzkiego został skazany na karę śmierci. W maju 1956 roku zwolniony z więzienia i zrehabilitowany. Powstańcze zbrojownie. Armia Krajowa potrzebowała broni. Tej przechowanej od września 1939 roku było stanowczo za mało. Kupowano ją więc bądź zdobywano na wrogu. Otrzymywano ją również z alianckich zrzutów. Najważniejszym źródłem pozyskiwania uzbrojenia była jednak produkcja własna. Armia Krajowa zorganizowała podziemny przemysł zbrojeniowy, będący fenomenem niespotykanym w innych krajach okupowanej Europy. Produkcję uzbrojenia kontynuowano również w powstańczej Warszawie. Na skrawku Wolnego Miasta powstawały liczne rusznikarnie i warsztaty uzbrojenia, produkujące m.in. granatniki, butelki zapalające, granaty i miotacze ognia. W zbrojowniach składowano również pistolety maszynowe Błyskawica i polską wersję brytyjskiego Stena. Powstańcom udało się nawet zbudować własny pojazd pancerny. Symbolem pomysłowości i inwencji powstańców był wóz bojowy skonstruowany w sierpniu 1944 roku, nazwany pieszczotliwie Kubusiem. Konstruktorzy zbudowali go na podwoziu ciężarówki Chevrolet. Pancerz z podwójnej blachy zabezpieczał pojazd przed pociskami karabinowymi i odłamkami granatów.
Słuchaj, Radia Wnet.
Każdego mieszkańca należy zabić. Na wieść o wybuchu walk w Warszawie Hitler wydał rozkaz: każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Rozkaz ten już w pierwszych dniach powstania był skrupulatnie realizowany. W różnych dzielnicach miasta dochodziło do egzekucji wziętych do niewoli żołnierzy Armii Krajowej i przypadkowych cywilów. Niemcy uznali powstańców za bandytów, odmawiając im traktowania zgodnego z konwencją genewską. Każdą zdobytą dzielnicę pacyfikowali, dopuszczając się mordów, gwałtów i grabieży. Nie oszczędzali kobiet, dzieci ani chorych. Bombardowali szpitale, mimo wyraźnych znaków Czerwonego Krzyża. Rozstrzeliwali na miejscu personel medyczny i rannych. Najbardziej wstrząsających zbrodni dopuścili się na Woli, zachodnia dzielnica Warszawy, gdzie doszło do ludobójstwa. W ciągu paru dni wywleczono z domów i rozstrzelano 40 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci.
Słuchaj, Radia Wnet.
W celu zacierania śladów ludobójstwa ciała pomordowanych znoszono w jedno miejsce i układano w kilkumetrowe stosy. Następnie polewano benzyną i podpalano. Po wojnie 12 ton prochów pomordowanych i spalonych warszawiaków złożono w kurhanie na cmentarzu powstańców Warszawy. SS-Gruppenführer Heinrich Friedrich Heinz Reinefart żył w latach 1903-1979. Adwokat, policjant, zbrodniarz wojenny, w czasie okupacji pełnił służbę w sztabie głównego inspektora SS w protektoracie Czech i Moraw. Następnie przeniesiony do głównego urzędu policji porządkowej SS. W styczniu 1944 roku dołączył do sztabu wyższego dowódcy SS i policji w kraju Warty, terytorium Rzeczpospolitej Polskiej anektowanym przez III Rzeszę. W czasie powstania warszawskiego stał na czele grupy bojowej, która dopuściła się licznych zbrodni na ludności cywilnej. Według polskich szacunków tylko w dniach 5-6 sierpnia żołdacy Reinefarta zamordowali około 40 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Po wojnie nie został skazany za zbrodnie wojenne, dożył sędziwego wieku, piastując wysokie funkcje samorządowe w Niemczech. Był burmistrzem miasta Westerland na wyspie Sylt oraz zasiadał w parlamencie Szlezwika-Holsztyna. Niemcom zależało na tym, aby jak najprędzej usunąć z Warszawy ludzi, po czym miasto ograbić i zrównać z ziemią. Jeszcze w trakcie trwania powstania Niemcy wypędzali mieszkańców kolejnych zajętych dzielnic. Po jego upadku rozpoczął się proces planowanego wysiedlania mieszkańców Warszawy. Wśród ewakuowanych znalazły się całe szpitale, sierocińce i domy starców. Kolumny wypędzonych z resztkami dobytku na plecach doprowadzane były pod strażą na dworzec, gdzie oczekiwały na transport do obozów przejściowych, w których dokonywano selekcji. Wysiedlenie całej praktycznie ludności Warszawy było wydarzeniem bez precedensu w historii Europy. Przez kilka miesięcy wielkie miasto, stolica dużego państwa europejskiego, właściwie nie istniała. Po wypędzeniu warszawiaków specjalne oddziały przystąpiły do grabieży, a następnie zrównania miasta z ziemią. W trakcie i po upadku powstania Niemcy wysiedlili ponad 500 000 warszawiaków. Osoby niezdolne do pracy, łącznie około 350 tysięcy osób, trafiło na osiedlenie w głąb okupowanej Polski. Resztę wywieziono na roboty przymusowe do III Rzeszy, około 150 tysięcy, oraz do obozów koncentracyjnych, około 60 tysięcy. Wanda Felicja Lurie z domu pod Wysocka. Żyła w latach 1911-1989. Świadek i ofiara ludobójstwa na Woli, zachodnia dzielnica Warszawy, nazywana przez historyków Polską Niobę. 5 sierpnia 1944 roku, będąc w 8 miesiącu ciąży, została wraz z trójką swoich dzieci i setkami mieszkańców okolicznych domów zapędzona na teren jednej z fabryk. Tam Niemcy rozstrzelali wszystkich zgromadzonych. Wśród zabitych była również trójka jej dzieci. Ona sama, ciężko ranna w twarz i nogi, przeleżała 2 dni pod stosem zabitych. Po wydostaniu się na ulicę ponownie została pojmana i zapędzona do kościoła, gdzie znajdował się jeden z punktów zbornych dla wysiedlonych warszawiaków. Stamtąd przewieziono ją do obozu przejściowego w Pruszkowie. 20 sierpnia 1944 roku urodziła syna Mścisława. Po zakończeniu wojny zeznawała jako świadek przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie. Jej imieniem nazwano skwer w okolicy, gdzie mieszkała. Syn do dziś mieszka w Warszawie. Nadludzkiej poddani próbie. W miarę przedłużania się walk, początkowy entuzjazm i euforia ustąpiły miejsca zwątpieniu i rozgoryczeniu. Najważniejszym problemem do rozwiązania stało się zaopatrzenie kilkusettysięcznego miasta w żywność i wodę. Powstał również problem zorganizowania uchodźców i pogorzelców, którzy masowo uciekali z dzielnic pacyfikowanych przez Niemców. Życie w ciągłym niebezpieczeństwie pogłębiło wiarę mieszkańców stolicy. Tłumy zbierały się w ocalałych od bombardowań kościołach, w piwnicach i przy podwórkowych kapliczkach. W drugiej połowie września sytuacja stała się katastrofalna. Warszawa głodowała. Ludzie zjadali psy, koty i gołębie. Upostoszały ulice, a życie koncentrowało się w piwnicach i schronach. Powstańcza Warszawa zamieniała się w miasto grobów. Najpopularniejszą potrawą w czasie powstania była tak zwana plujzupa, przyrządzana z jęczmienia mielonego w młynkach do kawy. Nazwę narzucała konieczność wypluwania łupin. Miron Białoszewski żył w latach 1922-1983. Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, aktor teatralny, jeden z najwybitniejszych polskich twórców awangardowych XX wieku. W okresie okupacji zdał maturę na tajnych kompletach, po czym rozpoczął studia polonistyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1942-1944 prowadził w Warszawie konspiracyjny teatr. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako cywil. Swoje dramatyczne przeżycia z tego okresu spisał w książce Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Ukazał w niej proces zagłady swojego rodzinnego miasta, które stopniowo pogrążało się w ruinie. W niezwykły realistyczny sposób przedstawił również los cywilów w ogarniętym walkami mieście, którzy każdego dnia na nowo podejmowali walkę o przetrwanie. Po upadku powstania został wywieziony na roboty przymusowe do Rzeszy. Do Warszawy powrócił w lutym 1945 roku. Świata powstanie. Na wieść o wybuchu powstania warszawskiego Stalin podjął decyzję o zatrzymaniu frontu na linii Wisły, kierując atak na Bałkany. Sowieci przez ponad 5 tygodni wyczekiwali upadku powstania. Jednocześnie prowadzili akcję propagandową, dyskredytującą powstanie jako spisek wymierzony przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wśród zachodnich aliantów nie było ani woli politycznej, ani innej, by wymóc na Sowietach wsparcie powstania. Priorytetem zachodniej dyplomacji pozostało utrzymanie dobrych stosunków ze Stalinem za wszelką niemal cenę. Dopiero pod naciskiem opinii publicznej rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wszczęły starania, aby Stalin przynajmniej zgodził się na lądowanie w sowieckich bazach samolotów brytyjskich i amerykańskich po dokonaniu zrzutów dla powstańczej Warszawy. Zgodę taką Kreml wydał dopiero 9 września. Dzień później wojska sowieckie wznowiły działania zaczepne, których celem było wyparcie Niemców z przedmościa warszawskiego. Po opanowaniu prawobrzeżnej Warszawy wojska sowieckie całkowicie zaniechały działań zaczepnych. Ciekawostka. W 1941 roku w Wielkiej Brytanii sformowano polską jednostkę, pierwszą samodzielną brygadę spadochronową, która miała wziąć udział w walkach w Polsce. Kiedy jednak wybuchło powstanie, mimo próśb dowództwa AK, brygada nie została skierowana do Warszawy. Alianci użyli jej w największej operacji powietrzno-desantowej II wojny światowej, Market Garden, gdzie poniosła ogromne straty. Winston Churchill żył w latach 1874-1965. Polityk brytyjski, po zakończeniu służby wojskowej brytyjskiej armii kolonialnej deputowany w brytyjskiej Izbie Gmin. Zajmował stanowiska ministerialne w rządach kierowanych tak przez konserwatystów, jak i liberałów. Od 1940 roku do zakończenia wojny był premierem Wielkiej Brytanii. Zwolennik prowadzenia wojny aż do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Był współautorem porządku jałtańskiego. W sprawach Polski poszedł na kompromis ze Stalinem i wyraził zgodę na utworzenie jej wschodnich granic w oparciu o tzw. linię Curzona, co wiązało się z utratą połowy przedwojennej terytorium Polski. Podjął próby przekonania Roosevelta do nieco bardziej stanowczej postawy wobec Sowietów w sprawie pomocy dla powstania, lecz jego pozycja była zbyt słaba. Podczas historycznego przemówienia wygłoszonego w 1946 roku w amerykańskim mieście Fulton użył zwrotu żelazna kurtyna, który stał się synonimem zimnej wojny, podziału Europy i świata. W latach 1951-1955 ponownie zajmował stanowisko premiera.
Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna.
Chorąży Tadeusz Ruman żył w latach 1919-2009. Polski lotnik, po wybuchu wojny aresztowany przez Sowietów we Lwowie, przebywał w obozie w Starobielsku z wyrokiem 15 lat ciężkich robót. Po zwolnieniu do Armii Polskiej w Związku Radzieckim wjechał do obozu Łuku, gdzie formowały się polskie jednostki. Przez Persję i Indie dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie najpierw służył w 305 Dywizjonie Bombowym, w którym odbył 17 lotów operacyjnych nad Niemcy. Następnie w 1944 roku został przeniesiony do samodzielnej 1586 Polskiej Eskadry do Zadań Specjalnych. 4 sierpnia 1944 roku brał udział w locie z pomocą powstańczej w Warszawie. Ogółem odbył 71 lotów bojowych. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. W latach 80. ponownie wyruszył z misją do kraju, tym razem humanitarną. Kupił ciężarówkę i odbył 16 podróży z pomocą do Polski. Zmarł w Warszawie.
Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna.
Oprócz broni i amunicji w zasobnikach zrzutowych znajdowały się środki opatrunkowe, lekarstwa, papierosy, a także żywność, m.in. mleko skondensowane, kawa i czekolada, wyjątkowy rarytas w walczącej Warszawie.
Zawsze opowiadam o powstaniu warszawskim, zawsze w moich programach przybliżam tamte dni i wydarzenia, postaci, o których czasami zapominam, i również dzisiaj opowiadam o powstaniu warszawskim.
Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna.
Za wolność naszą i waszą.
Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna.
W powstaniu warszawskim ramię w ramię z Polakami walczyli przedstawiciele blisko 20 narodowości. Najliczniejszą grupę stanowili Gruzini, Rosjanie, Słowacy, Węgrzy i Francuzi. Towarzyszami broni powstańców było również kilku Belgów, Holendrów, Greków, Ormian, Brytyjczyków i Włochów. W powstańczych szeregach był też Rumun, Azer, Czech, Australijczyk, a nawet Nigeryjczyk. Byli to obcokrajowcy mieszkający w Warszawie przed wojną, żołnierze zbiegli z obozów jenieckich, uciekinierzy z robót przymusowych na terenie Rzeszy, a także dezerterzy z Armii Niemieckiej i żołnierze Armii Czerwonej. Powstańcza Warszawa miała nawet swojego korespondenta wojennego gazety The Times, porucznika Johna Warda, zbiegłego z niemieckiej niewoli lotnika RAF-u, który informował świat o bohaterstwie walczącej Warszawy. Ciekawostka. Do powstania przyłączyła się większość spośród 348 Żydów zwiezionych do niemieckiego obozu koncentracyjnego przy ulicy Gęsiej, m.in. z Grecji, Holandii, Niemiec i Węgier. W 5 dniu powstania zostali oni uwolnieni przez powstańców. Biogram. August Agbola O'Brown, pseudonim Ali, żył w latach 1895-1976. Muzyk, jedyny czarnoskóry uczestnik powstania warszawskiego. Urodził się na terenie dzisiejszej Nigerii, do Polski trafił w 1922 roku i zamieszkał w Warszawie, gdzie ożenił się z Polką. Z zawodu był muzykiem jazzowym, perkusistą, pracował w warszawskich lokalach rozrywkowych. Brał udział w obronie Warszawy w 1939 roku, a także w powstaniu warszawskim jako szeregowy. Ali walczył w jednym z oddziałów powstańczych w Śródmieściu. Po wojnie pracował w Wydziale Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Warszawie. Potem zajmował się graniem jazzu w warszawskich restauracjach. W 1958 roku wyemigrował z rodziną do Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł.
Jestem z Warszawy i jestem tego dumny! Jestem z Warszawy i jestem tego dumny! Jestem z Warszawy i jestem tego dumny!
eksodus Warszawy. Niemcom zależało na tym, aby jak najprędzej usunąć z Warszawy ludzi, po czym miasto ograbić i zrównać ziemią. Jeszcze w trakcie trwania powstania Niemcy wypędzali mieszkańców kolejnych zajętych dzielnic. Po jego upadku rozpoczął się proces planowanego wysiedlania mieszkańców Warszawy. Wśród ewakuowanych znalazły się całe szpitale, sierocińce i domy starców. Kolumny wypędzonych z resztkami dobytku na plecach doprowadzane były pod strażą na dworzec, gdzie oczekiwały na transport do obozów przejściowych, w których dokonywano selekcji. Wysiedlenie całej praktycznie ludności Warszawy było wydarzeniem bez precedensu w historii Europy. Przez kilka miesięcy wielkie miasto, stolica dużego państwa europejskiego, właściwie nie istniała. Po wypędzeniu warszawiaków specjalne oddziały przystąpiły do grabieży, a następnie zrównania miasta z ziemią. W trakcie i po upadku powstania Niemcy wysiedlili ponad 500 000 warszawiaków. Osoby niezdolne do pracy, łącznie około 350 tysięcy osób, trafiło na osiedlenie w głąb okupowanej Polski. Resztę wywieziono na roboty przymusowe do III Rzeszy, około 150 tysięcy, oraz do obozów koncentracyjnych, około 60 tysięcy.
Jestem z Warszawy i jestem z tego dumny! Jestem z Warszawy i jestem z tego dumny! Jestem z Warszawy!
Zemsta za wolność.
Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna.
Powstanie warszawskie to jedno z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Miało na celu wyzwolenie stolicy własnymi siłami i powitanie wkraczających wojsk sowieckich w roli gospodarza. Stanowiło ostatnią próbę uratowania Polski przed zniewoleniem. Powstanie to nie tylko 63 dni heroicznej walki z bronią w ręku. To również 2 miesiące sprawnego funkcjonowania na obszarze kilku kilometrów kwadratowych instytucji wolnej i demokratycznej Rzeczpospolitej. Za decyzję o podjęciu walki za wolność Polacy zapłacili ogromną cenę. Zginęło blisko 150 tysięcy mieszkańców stolicy, a resztę wygnano z miasta, które niemal zniknęło z powierzchni ziemi. W wyniku walk zniszczenie uległo 25% zabudowy miasta. Po upadku powstania Niemcy natychmiast przystąpili do planowanego zrównania Warszawy z ziemią, realizując osobisty rozkaz Hitlera. W wyniku tych działań zagładzie uległo kolejnych 30% zabudowy polskiej stolicy. Po powstaniu w ruinach Warszawy pozostało kilkaset osób nazywanych Robinsonami warszawskimi. W niezwykle trudnych warunkach, bez żywności, codziennie narażeni na wykrycie, ukrywali się do czasu zajęcia miasta przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku.
Jestem z Warszawy i jestem tego dumny! Jestem z Warszawy i jestem tego dumny! Jestem z Warszawy!
Władysław Szpilman żył w latach 1911-2000. Polski pianista i kompozytor żydowskiego pochodzenia, Robinson Warszawski. Uczył się w konserwatorium im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 1931 roku uzyskał stypendium w Akademii Sztuk w Berlinie. Od 1935 roku pracował jako etatowy pianista w Polskim Radiu. W tym okresie skomponował pierwsze szlagiery, które przyniosły mu sporą popularność. W 1940 roku wraz z rodziną znalazł się w utworzonym przez Niemców warszawskim getcie. Utrzymywał się z grania w kawiarniach i salkach koncertowych getta. W 1942 roku stracił całą rodzinę. Sam zaś dzięki pomocy uniknął deportacji do obozu zagłady. W 1943 roku udało mu się uciec na tzw. aryjską stronę Warszawy, gdzie był ukrywany przez Polaków do końca lipca 1944 roku. Po powstaniu pozostał w ukryciu, odcięty od wszelkiej pomocy ze strony przyjaciół w ruinach wypalonego domu. Odkrył go Niemiec, kapitan Wehrmachtu Wilhelm Hossenfeld, który udzielał mu pomocy, dostarczając żywność. Po wojnie wrócił do pracy w Polskim Radiu. Komponował piosenki i koncertował po całym świecie. Jego wojenne losy obrazuje nagrodzony 3 Oscarami film Romana Polańskiego Pianista.
pamięć powstania. Komuniści rządzący w Polsce powojennej starali się zafałszować pamięć powstania. Ujawnienie prawdy o jego istocie miałoby bowiem dla nich dramatyczne skutki. Ukazałoby całkowity brak legitymacji władz do rządzenia. Powstanie przedstawiano więc jako zryw ludu Warszawy. Całkowitym tabu pozostawała państwotwórcza rola powstania. W latach 1944-1956 sama przynależność do Armii Krajowej bywała wystarczającym powodem do wieloletniego wyroku. Powstańcy często przedstawiani byli jako niemieccy kolaboranci i bandyci. Zbyt prymitywna nagonka mogła jednak przynieść więcej szkody niż pożytku, zatem równolegle pojawiła się znacznie bardziej wysublimowana metoda zniekształcania prawdy o powstaniu. Komuniści zarysowali linię podziału między bohaterskimi szeregowymi powstańcami a zbrodniczym dowództwem. Podział ten obowiązywał w zasadzie do końca istnienia PRL-u. Równolegle z propagandą w społeczeństwie żywa była całkowicie odmienna pamięć o powstaniu. Mit wielkiej walki o wolność, niepodległość i demokratyczne, nowoczesne państwo jest żywy wśród Polaków do dzisiaj. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan proklamował dzień 1 sierpnia 1984 roku dniem Powstania Warszawskiego. 17 sierpnia w Białym Domu najwyżsi rangą przedstawiciele administracji waszyngtońskiej spotkali się z Polonią. Wśród zaproszonych gości był ostatni delegat rządu Rzeczpospolitej na kraj, Stefan Kormoński, który wręczył prezydentowi Stanów Zjednoczonych Krzyż Armii Krajowej. Jan Nowak-Jeziorański, właściwie Zdzisław Jeziorański, żył w latach 1914-2005. Kurier i emisariusz Komendy Głównej Armii Krajowej i Rządu Rzeczpospolitej w Londynie. Zyskał sobie przydomek kurier z Warszawy. Po przegranej wojnie obronnej 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł w 1940 roku. Podjął działalność konspiracyjną w ZWZAK. W latach 1943-1945 jako kurier i emisariusz naczelnego wodza oraz dowódcy Armii Krajowej odbył kilka wypraw na trasie Warszawa-Londyn. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku na pokładzie samolotu dotarł do kraju jako ostatni emisariusz przed wybuchem Powstania Warszawskiego, a w przeddzień kapitulacji, działając z rozkazu dowódcy Armii Krajowej, wyruszył do Londynu, wywożąc setki dokumentów i zdjęć z powstania. Po wojnie pozostał na emigracji, był redaktorem polskiej sekcji radia BBC, a następnie dyrektorem polskiej sekcji radia Wolna Europa. Jego działalność pomogła w uświadomieniu zachodniej opinii publicznej skali zbrodni Niemiec popełnionych w okupowanej Polsce. W 2002 roku wrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie.
Jestem z Warszawy i jestem tego dumny!
Głośno.
Jestem z Warszawy i jestem tego dumny!
Głośno.
Jestem z Warszawy!